Witam Was bardzo serdecznie, miłe siostry, drodzy bracia. Jak to dobrze, albo źle, że nie ma tutaj koło mnie kogoś, kto będzie tłumaczył. Ja teraz nie wiem, ile mam czasu, bo to zawsze dzieliłem na poły. Połowę ja, połowę tłumacz, a teraz nie wiem, ile mam czasu. Czy o 12 mam też skończyć? Nie wiem, czy sugerować się moim zegarkiem, czy ten, który jest za Waszymi plecami tam na tej ścianie. Spróbujemy w jakiś sposób to wszystko pogodzić. Przywożę Wam, moi kochani, bardzo serdeczne pozdrowienia ze zborów Oklej i Włątyrna, gdzie byłem ostatni sabat. No a dzisiaj jestem w Dandenongu. Z przyjemnością z żoną razem mogliśmy tutaj przybyć, aby znowu zobaczyć Wasze twarze, Wasze uśmiechy i wspólnie razem cieszyć się Słowem Bożym. Moi kochani, witam też, jeżeli słyszą nas internauci gdzieś tam w różnych zakątkach świata, czy w Polsce, czy w Australii, czy w innych jeszcze krajach. Witam Was również serdecznie i cieszymy się, że jeszcze mamy przynajmniej w Australii spokój, prawie że normalność w kościołach. Możemy się z tego cieszyć i wspólnie razem uczestniczyć w nabożeństwach, chwaląc naszego Pana, studiując Słowo Boże i modląc się, dziękując za Jego cudowne, wspaniałe prowadzenie. Moi kochani, kiedy dzisiaj wszyscy zobaczyliśmy na ekranie tą króciutką migawkę z tego działania Hope Channel czy innych naszych stacji, które przekazują poselstwo Boże w różnych krajach, to pobiegłem moimi myślami daleko wstecz. I dobrze jest nieraz pomyśleć o początkach ruchu Adwentystów Dnia Siódmego. Pamiętacie ten wielki ruch millerowski, który doznał wielkiego rozczarowania w 1844 roku, gdzie zostały niewielkie ilości zainteresowanych osób, które dalej mogły głosić Słowo Boże. Głównym zadaniem, głównym poselstwem zawsze ludu Bożego było to, że Jezus Chrystus przychodzi. To jest główny cel. Jeżeli Kościół Adwentystów, czy chrześcijanie, którzy oczekują powtórnego, żyją w ostatnim czasie i oczekują przyjścia Jezusa, straci z oczu tą wizję, to praktycznie nie mamy co ludziom przekazać. Wszystko inne traci jakiś sens głęboki, jakieś istotne i ważne elementy, które można przekazywać ludziom. Powtórne przyjście Jezusa było, jest i będzie, aż przyjdzie, tym głównym zadaniem, które mamy w naszych sercach podźwigać, wznosić i oczywiście przekazywać innym. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć ciekawą myśl. Mianowicie w 1850 roku, to jest mniej więcej 6 lat po tym wielkim rozczarowaniu. Wiecie, ile było adwentystów? To jeszcze nie był Kościół Adwentystów, ale adwentyści, którzy dalej czekali na przyjście Jezusa. 6 lat po rozczarowaniu, 200 osób. 200 osób 6 lat po rozczarowaniu było adwentystów oczekujących na przyjście i święcących sobotę. 2 lata później ta liczba się podniosła do 1000. A więc 1000 osób z powrotem wróciło z tego rozczarowania, aby połączyć się na nowo w oczekiwaniu Jezusa. Ale Kościół rozwijał się terytorialnie, rozwijał się liczebnie w różnych krajach. W 1863 oficjalnie zorganizowany został Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i wtedy liczył 3500 osób. 11 lat później było 7500, a w 1880 roku ponad 15,5 tysiąca. A więc ta liczba wzrastała coraz bardziej. Następnie w 1880 roku było około 24 tych diecezji i oczywiście w Europie przede wszystkim pierwsza była w Danii. A więc to taki króciutki zarys chcę pokazać, że ten Kościół wzrastał coraz bardziej, ale nazwa Kościół Adwentystów Dnia Siódmego dopiero została podjęta w 1861 roku, 4 i 6 października, to było w stanie Michigan, na tak zwanej konferencji, gdzie przyjęto rezolucję i ona brzmiała tak. My niżej podpisani niniejszym łączymy się w jeden kościół, przyjmując nazwę Adwentyści Dnia Siódmego. Jako ci, którzy zachowują przykazania Boże i mają wiarę Jezusa Chrystusa. To było niezwykłe wydarzenie. A myślano nad tym, jaką nazwę Kościół ma przyjąć. Były różnego rodzaju propozycje, aż w końcu podjęto taką decyzję. Dlatego, że Adwentyści, co to oznacza? Oczekujący na powtórne przyjście Jezusa. Moi kochani, nigdy nie powinniśmy o tym zapomnieć i nie pozwolić sobie, aby o tym nie mówić. To jest naczelny temat, naczelna myśl, która powinna wypełniać nasze serca, nasze kościoły. Dnia siódmego, ponieważ całe chrześcijaństwo poszło w kierunku święcenia dnia pierwszego, ale Boże przykazania i Bóg powiedział, będziecie święcić mój dzień święty, właśnie sabat. To są te dwie naczelne, istotne kwestie, które mamy w swojej nazwie i powinniśmy oczywiście je tłumaczyć i szerzyć je dla wielu innych. Dzisiaj, kiedy myślimy o tym rozwoju dzieła po ponad 100, chyba 20 latach, to dzisiaj możemy powiedzieć, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego liczy więcej niż 20 milionów. Ostatnio jeden z naszych braci powiedział, który słuchał przemówienia na kampie tym internetowym, który mówił na temat adwentystów, powiedział, że Kościół rzymskokatolicki, tam jeden z przedstawicieli powiedział, że prawdziwymi reformatorami są adwentyści dnia siódmego, ponieważ oni trzymają się właśnie Biblii. Moi drodzy, cały chrześcijański świat, gdzie poszedł? Ci, którzy na początku byli w szeregach ludu Bożego, nie mówili sobie dzień dobry, ale co mówili? Maranata, Pan przychodzi. Powstaje pytanie, gdzie chrześcijaństwo dzisiaj zagubiło się, gdzie zgubiło tą wspaniałą myśl, Pan przychodzi. Adwentyści Dnia Siódmego to była naczelna myśl, poselstwo, które było zwiastowane na początku. Dzisiaj chcemy zapytać, czy dalej trwamy na tym samym stanowisku, czy dalej jest na pierwszych stronach, na pierwszych kartach to poselstwo, że Jezus przychodzi? Może na kartach pism, telewizji, radia, środkach masowego przekazu, może jest to przekazywane, bo to jest przekazywane. Ale jak to wygląda w twoim sercu i w moim? To jest istotna kwestia. Czy czekasz na powrót Chrystusa? Ostatnio słyszałem takie dziwne zdanie, jakąś informację, że nawet wielu duchownych wątpi, czy w ogóle Bóg istnieje. Moi kochani, co się dzieje w tym świecie? Co się dzieje z chrześcijanami, z ludźmi wierzącymi? I to jest wyzwanie. Jezus przychodzi. Dzisiaj, kiedy żyjemy w tym specyficznym momencie czasu historii tej ziemi, powstaje pytanie, czy jesteśmy bliżej tego wydarzenia, czy dalej? Oto, moi drodzy, słuchajcie, co jest napisane. Jezus powiedział, to było na początku czytane. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego, ojca mojego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Moi kochani, to jest największe pragnienie nieba. Niebo wysłało posłańca na tą ziemię w postaci Syna Bożego, Stworzyciela, który nas stwarzał po to, aby człowieka przyprowadzić z powrotem do domu Ojca. Jezus powiedział, jest dosyć miejsca w domu mojego Ojca. Chcę, żebyście byli razem ze mną. Moi kochani, czy nadaremno było przyjście Jezusa na tą ziemię, Jego cierpienie, Jego ukrzyżowanie na Golgocie? Czy to na darmo było? To Jezus uczynił dla mnie i dla ciebie. To Jezus uczynił po to, aby z powrotem otworzyć tą drogę do domu naszego Ojca. Chrystus przyszedł, aby przywrócić to, co zostało utracone. On przemieni nasze nędzne ciała i upodobni je do swojego chwalebnego ciała. Przyjdzie taki moment. Dzisiaj choroby, cierpienia, z którymi się borykamy, które są widoczne na naszych ciałach, na naszych twarzach, nieraz smutek, który nas wypełnia, to wszystko pewnego dnia zniknie. Bo jeśli nie mamy takiego przekonania, to próżno tutaj przychodzimy na to miejsce, próżno otwieramy Biblię, próżno ją czytamy. Nadzieja powtórnego przyjścia Jezusa to jest nadzieja jedyna, która daje ludzkości sens istnienia, która daje ludzkości przyszłość i sens, do którego mamy dążyć. To cudowne odkupienie, które stało się od strony nieba. Tak długo o nim mówiono, tak długo pielęgnowano tą nadzieję przez całe 4000 lat Starego Testamentu. Tak długo mówiono o tym, że nadejdzie ten dzień. Rozważano z palącą tęsknotą te zagadnienia, ale nie rozumiano jeszcze wtedy to tak w pełni, jak dzisiaj to możemy pojmować. Oto wypełnia się modlitwa naszego Zbawiciela, która zapisana jest, ta arcykapłańska modlitwa w 17 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Jezus w 24 wierszu mówi: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze, Jezus błaga o to, aby ci, którzy należą do Chrystusa, byli z Nim. Czy zdajesz sobie sprawę z tego zaszczytu? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że twój Stwórca nie zostawił cię w beznadziejności na pastwę losu, ale nie tylko działał w kierunku tym, abyś wrócił do Ojca domu, ale prosi Ojca: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. Czy z taką pasją ty i ja możemy dzisiaj powiedzieć: tak, chcę, drogi Jezu, być z Tobą. Możecie to powiedzieć? Chcę być? Moi kochani, głośno, bo ja widzę, że co drugi, co trzeci tylko otwiera swoją buzię. Chcesz być? Tak, tak, chcemy być z Chrystusem razem. Chcemy być w końcu w domu naszego Ojca, bo to jest sens, który nam daje pewną radość. Chrystus przedstawia swój lud jako lud, który nabył przez swoją krew. Każdy, który przyjmuje Chrystusa, jest własnością Jezusa, ponieważ Chrystus zapłacił największą cenę za nasze życie. A później czytamy: oto ja i dzieci, które mi dałeś. Zachwycająca chwila, kiedy odwieczny Ojciec spogląda na swoje dzieci i swojego Syna. To jest przepiękne, przejmujący obraz, który możemy dzisiaj malować w naszej wyobraźni. Ojciec nareszcie ze swoimi umiłowanymi dziećmi. Ojciec nareszcie z tymi, za których nie tylko stworzył, ale zapłacił za nich tak wielką, ogromną cenę. Przyjście Pańskie, Adwent, na który czekamy. Nie ten Adwent, które ogólne chrześcijaństwo celebruje co roku, pokazując lalki w żłobie na sianie, czy jeszcze innego rodzaju różne, powiedzmy, ceremonie. To nie jest Adwent. My nie czekamy Jezusa, który by znowu miał umierać i nosić cierniową koronę na głowie. Ale Adwent, na który czeka lud Boży w ostatnim czasie, to Adwent, kiedy Jezus przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów. To ten, który przyjdzie, aby zebrać to, co, za co zapłacił. Oto czytamy ciekawą myśl, która tak często w umysłach wielu ludzi była oczywiście w jakiś sposób rozważana. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobność, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. To jest pytanie, które nie tylko uczniów poruszyło, ale praktycznie tu są dwa pytania. Panie Jezu, bo chodziło o świątynię. Kiedy ona zostanie zburzona? Nie chcę tutaj mówić o historii, jak to się stało, bo to możecie sobie odszukać w różnych księgach historycznych, ale drugie pytanie było o wiele frapujące. Uczniowie zapytali: Panie, jaki będzie znak Twojego przyjścia? Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? O, moi kochani, ja pamiętam mojego dziadka, który czytał Biblię, który słuchał taki rozgłośnik, bo wtedy radii porządnych nie było, nie mówiąc o telewizorach. Jak tam coś gdzieś dotarło, to wszyscy cieszyli się i mówili: to już chyba koniec świata przychodzi. Minęło tyle lat, a Jezusa jeszcze nie ma. Jak długo jeszcze? Nie chcę wyznaczać żadnej daty i chyba nikt się na to nie odważy. Ale wiemy jedno, że to, co dzisiaj słyszymy i to, co dzisiaj widzimy, to możemy powiedzieć, że te pąki na tym drzewie, o którym Chrystus powiedział, kiedy to drzewo puszcza te pąki, one nabrzmiewają, będą niedługo rozkwitały. To ten czas dzisiaj istnieje na tej ziemi. Mówi Jezus: kiedy popatrzysz na drzewo i zobaczysz, że te pąki pęcznieją, że już są blisko, aby się otworzyć i wydać kwiat czy listek, pamiętaj, to jeszcze nie jest lato, ale to jest blisko lata. To są zwiastuny lata. To są zwiastuny wiosny. I moi kochani, to, co dzisiaj słyszymy, możemy śmiało powiedzieć: tak, to jest ten czas. Ale moi kochani, czytamy bardzo ciekawą myśl, że już za czasów apostolskich, w tych wczesnych wiekach pierwszego chrześcijańskiego kościoła, ludzie byli bardzo przejęci tym, aby mówić o powtórnym przyjściu, które stanie się tuż, tuż, blisko. To był dla nich pas, to była pasja dla nich. Oni zawsze mówili, tak jak już powiedziałem na początku, maranata na powitanie. Mówili o przyjściu Jezusa. Oni jeszcze żywo w pamięci mieli Jego kazania, Jego słowa. I w pamięci mieli zarysowane obrazy, kiedy zmartwychwzbudził Łazarza i innych, kiedy uzdrawia ludzi. To wszystko jeszcze było w głowach tych ludzi. I oni tak bardzo pragnęli, aby ten Jezus już jutro przyszedł. Mówili o tym. Ale apostoł Paweł ostudził ich umysły. W drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł napisał: co się tyczy przyjścia Pana, naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański? niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwy, syn zatracenia. Przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zowie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? O! Apostoł Paweł mówi na początku istnienia Kościoła Chrystusowego, chrześcijańskiego, kiedy zaczął się rozwijać, kiedy w 70 roku około 20 tysięcy wierzących było w samej Jerozolimie. Apostoł na początku mówi: słuchajcie, przyjście Jezusa nie nadejdzie dopiero wtedy, aż ten Kościół, w tym Kościele nastanie odstępstwo. Jest tragiczna przepowiednia. Ale apostoł Paweł to powiedział. Dzisiaj możemy, patrząc wstecz, możemy coś na ten temat powiedzieć? Stało się to? Kościół chrześcijański, ten pierwszy, przeszedł pewną metamorfozę z prześladowanego do tolerowanego, a później do prześladującego. Historia nam tę historię dokładnie opisuje. Tragedia. Tragedia w chrześcijańskim kościele. Tym, który Jezus założył, apostołowie uczyli, zakładali zbory. Ten kościół odszedł od Słowa Bożego. Tradycja, bałwany, nieprawda zostały położone przed tymi ludźmi i ludzie w to uwierzyli. Ale Biblia, tą, którą trzymasz w swoje ręce i tą, którą masz na swojej półce, może od czasu do czasu czytana, o tym mówiła, że to się stanie. I to się stało. To widzimy. Ta historia, która została opisana w Biblii, proroctwa biblijne spełniły się. Co jeszcze nam potrzeba? Apostoł Paweł mówi o tej odstępczej, niesamowitej mocy. Ten Kościół stanie się odstępczym i jest szczególnie, i to jest szczególny znak, który Biblia nazywa znakiem powtórnego przyjścia Chrystusa. Ale w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntów czytamy w 5 rozdziale i tam w wierszu 2. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Co to znaczy? O kim tutaj apostoł Paweł chce powiedzieć? Czy apostoł Paweł w tym momencie mówi o świecie? O tych, którzy im w ogóle te kwestie nie są cenne i o nich nie, w ogóle nie myślą? Czy mówi o zborze? Jak myślicie? Myśleliście już kiedyś nad tym? Czy on mówi o nas, czy on mówi o świecie? Ja myślę, że pomocną nam byłaby tutaj po prostu pewna przypowieść Jezusa. A przeczytajmy to w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Tam Pan Jezus powiedział pewną przypowieść. Zacznijmy czytać od pierwszego wiersza. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wzięły lampy swoje i wyszły na spotkanie oblubieńca. Aha! O jakim podobieństwie Jezus mówi? O 10 pannach. O pannach, które czekały na oblubieńca, które miały wziąć udział w wielkiej uroczystości zaślubin. Czy to jest mowa o świecie, czy to jest mowa o prawdziwym Kościele? Kiedy połączycie te dwie myśli apostoła Pawła i myśl przypowieści Pana Jezusa, apostoł Paweł mówi, że przyjdzie jak złodziej w nocy. A w przypowieści o 10 pannach Pan Jezus mówi, że przyjście oblubieńca było totalnym zaskoczeniem tych 10 panien. 5 z nich było głupich, 5 mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały sobą oliwy. Mądre zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swoimi. A gdy oblubieniec nie nadchodził, czytamy, długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. To jest niesamowity obraz. Możecie sobie wymalować przed sobą przygotowana specjalna uroczystość, weselna uroczystość, panny pięknie ubrane, przygotowane, a był taki zwyczaj, że praktycznie oblubieniec przychodził wieczorem i potrzeba było mieć lampy. To pięknie wyglądało, kiedy goście weselni szli z lampami. To był cały korowód oświetlony lampami. I one miały te lampy i miały mieć również więcej zapasu oleju, ponieważ mogłoby im zabraknąć. Nie wiedziały, o której godzinie przyjdzie. To było takie zaskoczenie. Nawet do dzisiaj, moi kochani, wiem, kiedy moja córka miała wyjść za mąż w Polsce, to przestrzegali, słuchaj, pamiętaj, żebyś jej czasem nie wypuścił na czas. Ona się musi spóźnić przynajmniej 15 minut. Taki jest zwyczaj. Przynajmniej 15 minut musi się spóźnić. Niektórzy doczekają, panowie, nawet pół godziny. A w Australii byłem na takim ślubie, gdzie młody pan czekał na młodą panią 2 godziny. Przed ołtarzem, na przedzie, pastor koło niego, a musiał go w jakiś sposób uspokajać, bo czekał prawie 2 godziny na młodą panią. Aż w końcu dowiedzieliśmy się, że auto się popsuło. I musiała firma posłać drugiego Cadillaca jakiegoś ogromnego, bo to było specjalne auto, stare, popsuło się. Musieli drugiego posłać, żeby młodą panią załadować i przywieźć na ślub. Ale moi kochani, to jest nieważne. Ważne jest to, że żyją szczęśliwie, radośnie, że jest radość w rodzinie. To jest to. I to jest opisane przez Pana Jezusa w tej przypowieści o 10 pannach. Co się dalej dzieje? W pewnym momencie był słyszany głos. Oblubieniec idzie, krzyk, wyjdźcie na spotkanie. I wtedy się wszystkie ocknęły. Moi kochani, ja myślę, że to jest obraz ludu Bożego w ostatnich czasach. Mój i twój. Mój i twój obraz. Kiedy czekamy na przyjście Jezusa, kiedy mówimy od czasu do czasu na ten temat, a nieraz niektórzy w ogóle o tym zapominają. Nieraz niektórzy mówią, czy to naprawdę będzie. Ja bym mógł powiedzieć, ja już słyszę o tym przynajmniej 60 lat i nic. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno, że wtedy, kiedy zacząłem słuchać tego, nie było tego, co teraz jest. Nie widziałem tych rzeczy, które teraz się dzieją. A więc możemy powiedzieć, że jest progres czasowy, kiedy Jezus jest coraz bliżej. Wyjdźcie Mu na spotkanie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć do nas, wyjdźcie na spotkanie Jezusa. Wszyscy, którzy słyszycie te słowa, wyjdźcie na spotkanie Jezusa, bo wtedy mamy jeszcze chwilę czasu, bo okaże się wtedy, czy masz olej do twojej lampy. Może jest dzisiaj jeszcze czas na to, abyśmy wołali, Panie, wypełnij moje serce obecnością tego wielkiego parakletos, wikarius filidei, zastępcą Syna Bożego na ziemi, Ducha Świętego. Wypełnij moje serce przez Jego obecność i pokaż mi, jak wołał Dawid w modlitwie, czy z czasem nie kroczę drogą, która prowadzi na zatracenie. Pokaż mi, czy mam przygotowane wszystko na Twoje przyjście. Czy stoję na właściwej drodze, na właściwych nogach, czy stoję w właściwym miejscu, aby powitać Ciebie przychodzącego, drogi Jezu, w pewnym momencie. Oto mój Zbawiciel, który przychodzi w chwale. To jest ten czas. Oblubieniec przychodzi. To jest czas, abyś skontrolował swoją lampę i zapas oleju. pewna część tych niewiast nazwane są głupimi, powiem nierozsądnymi. Okazało się, że mają za mało oleju. Jakże był to smutny moment, kiedy okazało się, że nie mogą wejść w korowód razem z oblubieńcem na miejsce wesela. Ale powiedziano im, idźcie i kupcie oleju. Był to wielki wysiłek, żeby w nocy gdzieś znaleźć olej, który był im potrzebny, ale poszły. A gdy wrócili, gdy stukały do drzwi, jakie usłyszały odpowiedź? Zaprawdę powiadam, nie znam was. Zaprawdę powiadam, nie znam was. O co tu chodzi? Popatrzcie, siedzieli w jednej ławce. Uczestniczyli w tym samym momencie na oczekiwanie Jezusa, słyszeli to. Były pewne, że oczekują na przyjście, że są gotowe. Ale na końcu dnia dowiedzieli się o tym, że to wcale nie dało im tego, że Jezus ich zna. Oni byli tylko ciałem obecni na spotkaniach. Oni tylko towarzyszyli, a może przyzwyczaili się przez jakiś czas w swoich domach, przychodzi na nabożeństwa. Ale czy masz pewność, że Jezus zna cię? Czy masz pewność, że twoje modlitwy, które zanosisz do Niego, On słyszy i odpowiada ci? Moi kochani, to jest pytanie dla nas dzisiaj, dopóki jeszcze jest czas łaski. To jest pytanie, które powinniśmy dzisiaj rozważyć w naszych sercach indywidualnie, nie publicznie, ale indywidualnie w komorze, gdzie nikt nas nie będzie widział. Może to jest miejsce, gdzie powinniśmy pójść i tam płakać i mówić, Panie, przepraszam Cię, pomóż mi, abym miał tą pewność, że Ty znasz moje imię. Tak jak Abraham, kiedy Bóg powiedział do niego, idź, ofiaruj mi swojego syna. On nie dyskutował z Bogiem i nie mówił, to jest jakiś fałszywy głos. To jakiś diabelski głos podpowiada mi, abym zabił swojego syna. Abraham nie mówił tego, ale Abraham znał głos Boży i on był pewny, że to jest głos, który już wcześniej słyszał. Kiedy usłyszał ten głos, wyjdź z domu twojego, wyjdź z twojej ziemi, idź do miejsca, które ci pokażę. To był ten sam głos i Abraham nie miał tutaj żadnych wątpliwości. Wyszedł, aby ofiarować swojego syna. To była wiara, to była znajomość. Ale jakżeż cudowne było zakończenie tego polecenia. Baranek umarł za Izaka. Jezus umarł za mnie i za ciebie, po to, żebyś ty był z powrotem przywrócony do tego miejsca. To jest nasza szczególna myśl. Co jeszcze jest tak bardzo istotnego i ważnego w dzisiejszym czasie, kiedy istnieje ten czas wielkiej niepewności? W Ewangelii Łukasza czytamy w 21 rozdziale bardzo interesującą myśl, a tam w wierszu 25 Pan Jezus mówi o tych znakach powtórnego przyjścia. Mówi, będą znaki na słońcu, na księżycu i na gwiazdach, na ziemi, lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale i ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Jest tutaj wymieniony strach, przerażenie. To jest ciekawy element, który Jezus tak dawno temu mówi, że narody będą wystraszone, przestraszone. Mam taką specjalną książkę, którą kupiłem już chyba z 15 lat temu. nowy porządek świata. I autor w tej książce pisze, że rewolucja rosyjska, rewolucja francuska, pierwsza wojna, druga wojna światowa i wszelkie tego typu ruchy były zawsze oparte na strachu. Ludzie byli wystraszeni przez rządzących do tego stopnia, że wykonywali wszystkie polecenia, które im rozkazano. Nie pytali nawet dlaczego. Niedawno słuchałem audycji, gdzie prelegent powiedział, że w dzisiejszym czasie metody wcale się nie zmieniły. To, co dzisiaj dzieje nie w jednym kraju, nie na jednym kontynencie, ale na całym świecie, to wszystko polega na tym, aby ludzi przestraszyć. Po co? Po to, aby byli posłuszni. Idziesz na pocztę? To masz wyznaczone kółka, gdzie masz stanąć. Idziesz do jakiegoś innego urzędu, patrzą na ciebie, jak nie masz maski, chociaż już nie trzeba nosić w Australii, to wyglądasz jak bandyta w ich oczach. Idziesz na inne miejsca, moi kochani, ludzie przestraszeni, już dzisiaj nie trzeba nosić masek w Australii. A kiedy idziecie do sklepu czy na jakieś miejsca, gdzie nie trzeba autentycznie masek, ludzie noszą maski. Jacy są posłuszni. Moi kochani, to jest ciekawy znak czasu. Ja nie jestem przeciwko tym wszystkim rzeczom. Ale ja śledzę tą kwestię pod tym kierunkiem, jak diabeł w sprytny sposób pokazuje, aby ludzi uczynić posłusznymi. A na internecie przeczytałem niedawno taką informację na Wiadomościach Polskich. Wystąpił minister zdrowia, pan Niedzielski, powiedział, czy napisał tak. To nie jest ostatnia pandemia w naszym życiu. To nie jest ostatnia pandemia w naszym życiu. Co ta pandemia nas nauczyła? Bezwzględnego posłuszeństwa. Oczywiście są pewne efekty, to jest prawda, ale moi kochani, to główne zadanie, które stoi przed całym światem, aby przygotować świat do tych ostatnich wydarzeń, które się staną za niedługo, kiedy zacznie działać, czy zostanie ustanowione Sunday Law. O moi kochani, to jest wszystko przygotowanie do kolejnych wydarzeń, które będą się działy na tej ziemi. Spróbuj się sprzeciwić. I dlatego to są wydarzenia, które nie możemy na nie patrzeć tylko przez pryzmat tu i teraz i tak blisko patrzeć i widzieć tylko problem. Ale patrz dalej. Patrz w przyszłość. Do czego te niektóre kwestie są przygotowane i do czego tego działają. 21 rozdział, 7 wiersz mówi, wtedy, kiedy będzie strach bezradnych narodów, wtedy, kiedy ludzie będą mdleć ze strachu, czy można omdleć ze strachu? O, moi kochani, widziałem kiedyś taką osobę, która się tak strasznie przestraszyła, że zemdlała. Musieli ją cucić. I Jezus mówi w 27 wierszu, wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Wystraszone narody nie będą wiedzieć, co począć, jak zareagować, jak dalej istnieć. Jezus mówi, wtedy zobaczą Syna Człowieczego. To są wydarzenia, które są przed nami. Ale wydarzenia, które doprowadzają nas do obietnicy Jezusa. Gdy przygotuję miejsce, przyjdę, aby was zabrać z powrotem. Bracia i siostry, chcę was zapytać, tak szczerze mi powiedzcie, jak długo Jezus jeszcze będzie przygotowywał to miejsce dla zbawionych? Możecie mi powiedzieć? Już jest gotowe. Amen. Jaki masz dowód na to, siostro, że ono już jest gotowe? Bo ja mam. A, to nie jest dowód, to jest tylko powieść, to jest tylko słowo. Ale daj mi dowód, że to wszystko jest przygotowane. Apostoł Paweł napisał, gdy był zachwycony aż do trzeciego nieba, co powiedział? Chciał opisać to, co widział w widzeniu. Zaczął pisać, ale prawdopodobnie nie jeden raz przekreślił te wszystkie zdania, które rozpoczął, bo mówi, to nie oddaje tego, co widziałem. I napisał tylko krótko, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na serce nie stąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Jest to dowód? Widział to apostoł Paweł? Widział, Bóg mu to pokazał. Tak wielu prorokom Bóg pokazał całą przyszłość. Moi kochani, Bóg jest gotowy na to, aby już zabrać swoje dzieci. To gdzie jest problem? My zaraz o nim przeczytamy. Ale moi kochani, kiedy Jezus w pewnym momencie znalazł się z uczniami na Górze Oliwnej, jest to szczególne miejsce. Tam Jezus tak często przebywał na modlitwie z uczniami. Noce tam spędzał. Tam przed swoją męką był i modlił się. Krople krwi ściekały po jego czole. Taka głęboka modlitwa Jezusa. Uczniowie spali w tym czasie. I oto po tym w całym problemie, który przeżył, jego cierpieniu, jego śmierci, jego zmartwychwstaniu, Jezus znowu wrócił na miejsce, na Górę Oliwną. Do dzisiaj na Górze Oliwnej jest kamień, w którym wyżłobiono jakby dwie stopy. I legenda mówi, że jak Jezus odbijał się od tego kamienia, to aż wryły się stopy Jego do tego kamienia i są dwie takie stopy i ludzie tam przychodzą w kolejkach. Ja też tam stałem, żeby to zobaczyć, chociaż wcale nie wierzyłem, że to jest z tego momentu. Ale moi kochani, długa kolejka stoi, aby zobaczyć miejsce, z którego Jezus odbił się i poszedł do nieba, poszedł do góry. Jezus zostawił uczniów, zostawił wiernych, poszedł, ale powiedział, nie zostawię was samych, poślę wam innego pocieszyciela. Ale uczniowie o tym wszystkim zapomnieli, kiedy zobaczyli, gdy Jezus jak nigdy przedtem przezwyciężył, jakie prawo pamiętacie z fizyki, ze szkoły podstawowej? Grawitacji, która mówi, że każda rzecz podrzucona do góry spada na dół. Żebyś się uniósł w górę, musisz mieć sprzęt. Albo samolot, albo rakietę, albo jeszcze nie wiadomo jaki sprzęt. Niektórzy skrzydła sobie robili, chcieli latać, ale i tak spadali na ziemię. Musisz mieć coś, co by cię oderwało od tej ziemi. I uczniowie wiedzieli o tym. I w pewnym momencie, kiedy są na Górze Oliwnej ze swoim nauczycielem, ze swoim mistrzem, patrzą się, a on się odrywa od ziemi, unosi się i idzie do góry coraz dalej, już nawet go prawdopodobnie widać nie było, ale oni ciągle patrzyli w niebo. Aż ich opamiętali aniołowie, gdy stanęli koło nich, powiedzieli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Niektórzy mówią, że królestwo Jezusa już jest, już Jezus panuje na ziemi. Niektórzy mówią, że przyjdzie tam i tam. Diabeł też szykuje powtórne przyjście Chrystusa i dobrze się przygotowuje na powtórne przyjście Jezusa. Ale aniołowie mówią, że ten Jezus, który został od was zabrany do nieba, tak przyjdzie, jakoście go widzieli. I to jest kolejna myśl szczególna, szczególnie ważna i istotna. Ale przyjdzie, jak mówi nam w Ewangelii, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, w ciekawych okolicznościach. Czytamy w 24 rozdziale z powrotem Ewangelii Mateusza i tam czytamy, przepraszam, Marek 16 rozdział, bardzo przepraszam. Marek w 16 rozdziale napisał to bardzo ciekawą myśl. 16 rozdział i tam wiersz pragnę przeczytać, 27. Pisze tak. A takie znaki towarzyszyłyby tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Przepraszam. Coś mi tutaj... Wróćmy z powrotem do Marka 16, Mateusza 16 rozdziału. To jest ten wiersz. Mateusz 16, rozdział 27 wiersz. Tak, to jest to. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według jego uczynków. Jak Syn Człowieczy przyjdzie? W chwale czyjej? W chwale Ojca. W chwale aniołów, w towarzystwie wszystkich aniołów. Będzie to wydarzenie nieprawdopodobne. Jezus przychodzi w chwale swojego Ojca razem ze swoimi aniołami. Będzie to wspaniałe wydarzenie, które będzie mogła oglądać wówczas cała ziemia. Natomiast w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jeszcze czytamy inne myśli. 27 wiersz. Gdyż jak błyskawica pojawia się na od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Oto opis przyjścia Jezusa. I 30 wiersz. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy będą biadać wszystkie plemiona ziemi. Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą. Możecie to sobie wyobrazić? Albo inaczej zapytam, jesteśmy na to przygotowani? Moi kochani, to jest autentyczne pytanie. Jesteśmy przygotowani na to wielkie wydarzenie? Kiedy tam gdzieś z kosmosu jakieś ciała niebieskie będą się zbliżały, jakieś postacie? To będzie dopiero wydarzenie na ziemi. To będzie dopiero moment, kiedy cały świat zobaczy to nieprawdopodobne wydarzenie przychodzącego naszego Zbawiciela. Co stanie się jeszcze w tym momencie? Jest taki piękny tekst, który bardzo lubię z Księgi Objawienia świętego Jana i tam z rozdziału 6, tam jest powiedziane tak, 13 wiersz w 6 rozdziale Objawienia. I gwiazdy niebiańskie spadały na ziemię, podobnie jak drzewo figowe rzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny potrzęśnie. Jaka jest różnica pomiędzy dojrzałą figą, która sama spada z drzewa, a która jest nie bardzo dojrzała i trzeba, żeby ona spadła, potrząsnąć drzewem, czy to może być śliwka też? Jak te owoce z potrzęśniętego drzewa wtedy spadają? Czy tak robią plump i leci na dół to? Nie, one lecą w ten sposób. Jak w którym stronie trzęsiecie, to tak lecą te owoce w różne strony, ale nigdy prosto. Prosto to spada dojrzały owoc, który dojrzeje na drzewie i w pewnym momencie spada. Ale te, które są trzęsione, ja się przygotowałem nieraz mojemu dziadkowi, który trząsł jabłoniami, trząsł jabłka, żeby mu spadły, bo tam nie mógł tak wysoko dostać. To jakimś tam wziął drąg i tak ruszał tym i to tak spadały te jabłka. Co to znaczy? Dlaczego Jezus mówi tutaj i Jan to zapisuje, że spadały jak drzewo figowe, które jest potrząsane? Wiecie, jak ja to widzę? Ja to widzę tak, jak w telewizji każdego roku oglądam program, który pokazuje zakończenie starego i rozpoczęcie nowego roku. Co się wtedy robi? Moi kochani, niebo się całe świeci, szczególnie w Sydney czy wielkich miastach. Ile tysięcy rakiet, które wystrzelają w powietrzu, przywodzi piękne, kolorowe oczywiście te efekty. Powrót Jezusa na tą ziemię będzie o wiele lepszy. Spadanie gwiazd. Czytamy tutaj, że gwiazdy niebiańskie spadały. To jest wielki moment iluminacji, to jest wielki moment świetny, który będzie towarzyszył powtórnemu przyjściu Jezusa. To jest ciekawe. To nie będzie tajemnicze wydarzenie, ale te wspaniałe, przepiękne gwiazdy, które świecą na naszym nieboskłonie, pewnego dnia zostaną spuszczone na ziemi po to, aby obwieścić: Król Królów przychodzi na tą ziemię. A dalej co jest powiedziane w 14 wierszu? A niebo zniknęło, jak niknie zwój. W angielskim tłumaczeniu to bardzo pięknie mówi, że niebo zostało zrolowane jak księgi. Widzieliście już kiedyś rolador? Ja ich mam w garażu. Jak są rozłożone, to zamknie i nikt ani nie wejdzie, ani nie wyjdzie. Jak przycisnę na guzik, to one zostaną zrolowane w taką niewielką taką, prawda, rolę. Biblia mówi, że tak zostanie zrolowana cała przestrzeń kosmiczna. Po to, aby otworzyć niebo i dać pełne możliwości przyjścia Króla Królów w chwale Ojca z aniołami. Ile będzie tych aniołów, wiecie? Moje kochani, jest taka wzmianka, że 1000 tysięcy stało przed tronem, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy śpiewało i tam... Moi kochani, możecie się tego doliczyć? To będzie niesamowite wydarzenie. Ale ku końcu chcę przeczytać jeszcze myśl. Aby nie zostawić was bez odpowiedzi na pytanie, które zadałem. Drugi list Piotra i tam 3 rozdział i 9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania. Pan nie zwleka. Ale tą wielką barierą, którą on sam nie może przekroczyć, dopóki czuje, że jeszcze na tej ziemi są osoby, które chcą stanąć po jego stronie, czeka na nich. Jak długo jeszcze? Inne miejsce Biblii mówi w stosunku do ludzi, wy, którzy przyspieszacie powtórne przyjście Jezusa. Im szybciej ty i ja będziesz gotowy, im szybciej ludzie, którzy jeszcze są szczerzy w tym świecie, wyjdą z tego świata, tym szybciej przyjdzie Pan Jezus. I wtedy możemy być gotowi na wypowiedzenie tych szczególnych słów, które apostoł Paweł napisał w 15 rozdziale 1 listu do Koryntów, 55 wierszu. Gdzie jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzie jest, o śmierci, żądło Twoje? Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Bogu niech będą dzięki. Niech będą dzięki Bogu za to, że Jego prawda dotarła pod strzechy naszych domów. Że Jego prawda jest do dzisiaj aktualna. Bogu niech będą dzięki, że ta prawda jest w Twojej i mojej Biblii. Nie zostawia jej na półce. Sięgaj po nią tak długo, aż się zniszczy, bo jest szansa, że możesz kupić znowu nową, może lepszą, mocniejszą. Modlę się o to. I dziękuję Bogu, że dzisiaj mogę przypominać o tym wielkim wydarzeniu, tym cudownym, wspaniałym zbawieniu, które Bóg przygotował dla każdego z nas. Amen.